Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Od dziś w nowej porze, o godzinie 15 spotykać się będziemy w każdą sobotę. Miało być na inne tematy, no ale wydarzenia dzisiejsze zmieniły nasze plany. Fidel Castro nie żyje. Wydawałoby się, że śmierć 90-letniego emerytowanego dyktatora Kuby nie jest najważniejszym wydarzeniem politycznym ostatnich dni, ale wydaje mi się, że jednak jej konsekwencje mogą być bardzo duże. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, co zdarzy się na Kubie, co zdarzy się w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Miami, tam, gdzie żyje ogromna imigracja kubańska. O tym spróbujemy dziś porozmawiać. Moim pierwszym rozmówcą jest Jakub Majmurek, który w Krytyce Politycznej nie tak dawno z okazji 90-lecia urodzin Fidela Castro napisał taki spory tekst. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No więc właśnie, no czy jak pisał pan ten tekst na 90-lecie, to spodziewał się pan, że będziemy musieli niedługo rozmawiać o tym, co zdarzy się po śmierci Fidela Castro i czy rzeczywiście śmierć emerytowanego dyktatora, bo tak chyba trzeba określić jego status, może rzeczywiście wpłynąć na historię tej wyspy?
No odpowiadając na pierwszą część pytania, nie spodziewałem się, nie myślałem też wtedy o tym, że za chwilę będzie taka kolejna okazja. No to było niecałe pół roku temu, bo to 90. urodziny Fidel Castro obchodził w sierpniu. Co do drugiego pytania, na pewno od jakiegoś już czasu Kuba przechodzi przez przemiany. Symbolem tego przede wszystkim był zwrot w polityce zagranicznej, który także dokonał się w Waszyngtonie i ponowne ustanowienie relacji dyplomatycznych. No i zastanawiano się, jaką rolę w tych przemianach odgrywa Fidel. Często mówiło się o tym, że on może być taką osobą, która chociaż już nie pełni oficjalnych funkcji w państwie, że cały czas ma na nie olbrzymi wpływ i przemiany na przykład w stronę transformacji w stylu polskim może hamować. No i teraz tej osoby zabraknie, tej osoby nie będzie w systemie politycznym Kuby i bardzo możliwe, że to okaże się dla Kubańczyków impulsem do tego, by napisać nowy rozdział swojej historii. No Fidel Castro był bez wątpienia postacią drugiej połowy XX wieku, dzieckiem swoich czasów, osobą, która jest uważana, jak przeczytałem dzisiaj, za najdłużej sprawującego władzę przywódcę politycznego w wieku XX. I w jakimś sensie ta jego śmierć dzisiejsza kończy na Kubie okres, który rozpoczął się w roku 59 symbolicznie. No i teraz cała Kuba, wszyscy Kubańczycy będą sobie zadawali pytanie, co dalej?
No ja myślę, że te reakcje na te wydarzenie, one najlepiej pokazują to, że tak naprawdę trudno spodziewać się jakiegoś jednolitej reakcji. No przypomnę, że mieliśmy radość wyrażaną przez Kubańczyków mieszkających w Miami. Zdarzały się też jakieś takie momenty radości wśród Kubańczyków na Kubie, co pokazuje, że już dyktatura troszeczkę jest słabsza niż kiedyś. No ale mamy też 9-dniowe obchody żałoby, no, które celebrują Raul Castro, polityk, który jak się wydaje ma teraz wciąż w ręku wszystkie atuty.
Tak, Raul Castro, czyli brat Fidela, rzeczywiście jest tym, który przejął po nim władzę. Fidel przekazał mu władzę nad wyspą. No, jeszcze, że brat jest dyktatorem cały czas takiego typu komunistycznego, charakterystycznego dla bloku wschodniego, więc nie są też osobiste rządy. Tutaj partia komunistyczna na Kubie jest jakąś siłą sama w sobie, jej aparat ma swoje interesy i to, w jakim kierunku pójdzie Kuba, zależy nie tylko i wyłącznie od decyzji Raula Castro, ale też od interesów, decyzji, pomysłów, jakie będą wytwarzały się w kręgu aparatu. No ogólnie wszyscy mówią o trzech, prawda, drogach możliwych dla Kuby. Pierwsza droga to jest droga chińska, czyli zachowujemy w jakimś sensie fasadę ustroju, zachowujemy oficjalną ideologię, zachowujemy władzę monopartii, ale wprowadzamy po cichu tak naprawdę porządek wolnorynkowy. To jest pewnie model, który faworyzuje duża część aparatu, bo on pozwala zachować władzę, pozwala zachować wpływy ekonomiczne, chroni przed rewolucją, a jednocześnie daje narzędzia do tego, żeby stosować się do życia we współczesnym świecie.
No a jeśli mielibyśmy założyć inne scenariusze, czy istnieje taki scenariusz, powiedziałbym, polsko-wschodnioeuropejski, czyli jednak dość szybkie rozpadanie się tego systemu i z jednej strony nomenklaturę, która się będzie próbowała uwłaszczyć, nim wrócą ci z Miami, a z drugiej strony będziemy mieli też, jakby to powiedzieć, społeczeństwo, które uzyska wolność, ale wtedy odkryje, jak bardzo jest biedne.
No, wydaje mi się, że to jest ten drugi scenariusz najbardziej prawdopodobny i jest to, podejrzewam, że scenariusz, który najbardziej odpowiadałby potężnemu sąsiadowi Kuby, czyli Waszyngtonowi, więc jakiś kubański okrągły stół, do którego siada demokratyczna opozycja z wyspy, do którego siada diaspora z Miami, do którego siadają komuniści, który pewnie jest jakoś tam gwarantowany przez Stany Zjednoczone, no i w ramach tego okrągłego stołu wypracowane mechanizmy przejścia, mechanizmy transformacji. To jest też w jakimś sensie scenariusz dla nomenklatury komunistycznej korzystny, no bo ona wtedy oddaje władzę, ale olbrzymia jej część jest w stanie zachować pewne wpływy, jest w stanie wejść w ten nowy porządek i znaleźć tam dla siebie jakieś miejsce. I to jest na pewno scenariusz, który najbardziej by odpowiadał Stanom Zjednoczonym. Czy on się na wyspie powiedzie, nie wiem, zobaczymy. No i są jeszcze dwa scenariusze, które są moim zdaniem mniej prawdopodobne. Czyli z jednej strony jakiś scenariusz oddolnego, masowego, demokratycznego powstania, które obala reżim i otwiera na Kubie drzwi do restauracji porządku demokratycznego i rynkowego. No i rozwiązanie chyba najmniej prawdopodobne, czyli takie rozwiązanie, iż w samym reżimie następują tendencje demokratyzacyjne i Kuba no, faktycznie próbuje robić to, co zapowiadała, że robi, czyli od dawna, czyli budować socjalizm XXI wieku, więc bez wchodzenia w porządek kapitalistyczny buduje taki system społeczno-gospodarczy, który jest jednocześnie socjalistyczny, radykalnie równościowy, nierynkowy, a przy tym demokratyczny. No, tak jak mówię, to jest najmniej prawdopodobne rozwiązanie, także z tego powodu, że nie ma w zasadzie żadnego ważnego aktora społecznego, który takiego rozwiązania by dzisiaj na Kubie chciał.
Choć z drugiej strony, jeśli popatrzeć na to, że w wielu krajach latynoamerykańskich rządzą wciąż politycy, którzy mniej lub bardziej inspirują się Fidelem Castro, to pytanie, czy to, że na Kubie jest najmniej prawdopodobny scenariusz zachowania socjalizmu, czy to nie jest jakiś paradoks?
Jest to paradoks, że się nie do końca zgodzę, że rządzą osoby, które się inspirują Fidelem Castro. Jeżeli się przyjrzymy uważnie temu, co się działo w Ameryce Łacińskiej w ciągu tych ostatnich 15 lat, kiedy faktycznie mówimy o różowej fali na kontynencie, no to osób, które faktycznie inspirują się wprost Castro, to ja bym wymienił dwie osoby, właściwie no, trzy osoby i dwie stolice, czyli Evo Moralesa w Boliwii i rządzących w Wenezueli, czyli Hugo Chaveza oraz Nicolasa Maduro. Przy czym u Moralesa te inspiracje kubańskie przybrały jednak, jeżeli dzisiaj popatrzymy, głównie retoryczny wymiar i boliwijska gospodarka jednak dosyć silnie w pewnym momencie mimo wszystko zaczęła opierać się na rynkowych mechanizmach, a rządy Moralesa dogadały się z lokalną narodową burżuazją, więc nie realizowały modelu kubańskiego. No, faktycznie ta inspiracja najsilniejsze miały miejsce w Wenezueli, która dzisiaj jest sama w bardzo głębokim kryzysie, ale tacy na przykład lewicowi przywódcy jak Lula czy małżeństwo Kirchnerów w Argentynie, no to oni owszem, bo dla Fidela Castro mieli wielki szacunek i zawsze mieli o nim ciepłe słowo do powiedzenia, ale polityka w tych krajach no, miała mało wspólnego z tym, co politycznie, społecznie, gospodarczo ma miejsce na Kubie.
A jeśli miałbym zapytać o Nikaraguę, to rozumiem, że to są te takie wpływy, które są raczej historyczne niż bieżące?
Znaczy to rzeczywiście być może Nikaragua też, chociaż wydaje mi się, że to jest też podobnie jak Kuba, bardzo, bardzo mały kraj bez w przeciwieństwie do Kuby jeszcze o wiele mniej politycznie światowo znaczący. No, Kuba za Fidela Castro to był właśnie taki ciekawy paradoks. Była krajem, który mimo tego, że był krajem niewielkim, krajem tak naprawdę niezamownym, zdolna była potem do odgrywania wielkiego wpływu na całej globalnej polityce. Na przykład jeżeli prześledzimy nekrologii, które będą spływały od różnych oficjeli po śmierci Castro, to zauważymy, że była to na przykład osoba no, niesamowicie szanowana w Afryce, gdzie Kuba wspierała ruchy narodowo-wyzwoleńcze, ruchy antyrasistowskie, w Republice Południowej Afryki, gdzie Castro jest bardzo ciepło postrzegany w kontekście jego wsparcia dla walki z apartheidem, zaangażowania Kuby w Angolii.
Znaczy ja rozumiem, że dobrze jest wspominany przez społeczność czarną południa, a nie przez na przykład tych, którzy brali udział w wojnie w Angolii.
No tak, jest wspominany dobrze przez czarnych, ale też podejrzewam, że przez tych białych, którzy zawsze byli przeciwko apartheidowi. No i panuje taka mniej więcej konsensus wśród historyków, że właśnie ta klęska w Angolii była takim pokorzeniem afrykanerskiego reżimu, no jednym z tych czynników, które skłoniły afrykanerskich przywódców do takiej refleksji, że no to się nie może na dłuższą metę udać, tego się nie da utrzymać i trzeba się jakoś z czarnymi dogadać.
Gdy patrzymy na Kubę tych wszystkich lat, to powiedzielibyśmy, że istnieje jakiś bilans plusów i minusów, czy dzisiejsza klęska, którą jednak, co by nie powiedzieć, jest no, przyjęcie tego pojednania ze strony Obamy przez władze kubańskie, zaciera już tak naprawdę pamięć o tym, co działo się od tego 59 roku?
Na pewno takie bilanse będą się teraz pojawiać, ta rama śmierci Castro tego skłania. Powiem tak, że to jest bardzo trudno jednoznacznie ocenić. Z jednej strony oczywiście są takie elementy kubańskiej rzeczywistości, których nie możemy nie potępić. Cały okres rządów Castro i także przez okres rządów jego brata Kuba była jednopartyjną dyktaturą, krajem, gdzie od 1959 roku nie odbyły się żadne demokratyczne wybory. Krajem, który do dzisiaj trzyma w więzieniach więźniów politycznych, więc to jest coś, co znamy też z historii Polski przed 1989 roku. Nawet wydaje mi się, że ta dyktatura, może tak powiem, nigdy nie było takiego terroru, jaki panował w PRL w okresie stalinowskim, ale też wydaje mi się, że ten reżim kubański bywał miejscami bardziej represyjny niż był względnie jednak łagodny, jak na standardy bloku wschodniego reżim Polski po destabilizacji po roku 1956. Zaś z drugiej strony nie da się nie wskazać pewnych sukcesów reżimu kubańskiego i tu wymieniłbym dwa przede wszystkim. Pierwszy to jest alfabetyzacja Kuby, jednak Kuba przed tym, kiedy Fidel Castro zdobył władzę, była krajem, który nie był najbiedniejszy w regionie, miał dosyć wysokie PKB per capita w Ameryce Łacińskiej, wyprzedzały go tylko wtedy Wenezuela, bogata w ropę naftową i Argentyna i Urugwaj, tradycyjnie najbogatsze kraje regionu, które bardzo wzbogaciły się na przełomie XIX i XX wieku dzięki brytyjskim inwestycjom przede wszystkim. Ale też był krajem bardzo nierównym, gdzie większość cywilizacyjnych udogodnień skupiona była w miastach, a nawet w jednym mieście w Hawanie, z potwornym zaniedbaniem cywilizacyjnym wsi. No i Castro i jego reżimowi udało się te różnice wyrównać, udało się mu alfabetyzować całą populację i ją dosyć dobrze wykształcić. No i przede wszystkim, to jest chyba jakiś tam największy sukces, udało się zbudować bardzo jednak wysoko oceniany, też nie przez tylko i wyłącznie zwolenników reżimu, ale w ogóle zajmujących się tym tematem naukowców, system ochrony zdrowia. I nawet Światowa Organizacja Zdrowia często wskazuje na system kubański jako na takie rozwiązanie, które bardzo niewielkimi środkami w warunkach kraju biednego no jest w stanie zrealizować dostarczanie usług zdrowotnych ludności, przede wszystkim profilaktykę na poziomie krajów wysoko rozwiniętych. No i to są na pewno ten system ochrony zdrowia i masowa edukacja, jakieś takie zdobycze rewolucji kubańskiej, które Kubańczycy w tym procesie tranzycji, jak on nie będzie wyglądał, będą starali się zachować. Czy mi się to uda, nie wiem, zobaczymy, będzie to, wydaje mi się, trudne. Ten system ochrony zdrowia no, opierał się też na tym, że państwo całkowicie kontrolowało rynek usług medycznych, rynek pracy medycznej. Nie wiem, czy da się utrzymać w wątpliwości na przykład otwarcia granic zupełnego, uwolnienia, dania Kubańczykom paszportów, czy się uda utrzymać tych świetnie wykształconych kubańskich lekarzy na terytorium kraju.
No pewnie nie, to już zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, bo tak naprawdę tych scenariuszy jest wiele i bardzo trudno przewidzieć, co będzie. Przypominam, że Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej był moim dzisiaj rozmówcą na temat Kuby. Pozostajemy przy tym temacie, za chwilę go kontynuujemy po chwili przerwy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Pozostajemy na Kubie, pozostajemy przy tej Kubie po śmierci Fidela Castro. Moim kolejnym rozmówcą jest profesor Henryk Szlajfer. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry, panie redaktorze.
Czy jak pan patrzy na tę dzisiejszą Kubę, to ma pan takie wrażenie, że to pożegnanie z Fidelem Castro z punktu widzenia tego kraju przyszło o wiele lat za późno?
Trudno tu spekulować, dlatego że to jest kwestia nie samego Castro, czy też jego brata Raula, tylko to są kwestia odchodzenia stopniowego całej tej generacji.
Ja pytałem o to, dlatego że miałem takie wrażenie, że wiele osób spekulowało, że po roku 89 czy też 91, czyli po zmianach w Europie Środkowo-Wschodniej i po upadku Związku Radzieckiego, po prostu Kuba w tym kształcie politycznym nie przetrwa. Okazało się, że stała się ona przez następne 27 lat krajem, które bracia Castro potrafili utrzymać pod swoją władzą.
Ja bym powiedział tak, oznaczało tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, w sensie takim bardzo technicznym, efektywność tego całego systemu zainstalowanego i utrzymywanego przez Castro. Ale z drugiej strony prawdopodobnie jeszcze coś więcej, czego się nie brało mimo wszystko pod uwagę. To znaczy duży stopień nadal, mimo wszystko, poparcia, zwłaszcza wśród niektórych grup społecznych na Kubie, jakim się ten reżim cieszył. To nie była pełna izolacja. To nie była sytuacja, w której mieliśmy do czynienia w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie z Polską, gdzie izolacja rządzących była bardzo, bardzo wyraźna.
Czyli, że jednak ta rewolucja dla Kubańczyków to było coś, co...
To było coś autentycznego.
Autentycznego jeszcze wciąż dla nich. Czy też oni w to uwierzyli, czy też rzeczywiście pamiętali jeszcze tę Kubę sprzed rewolucji?
Znaczy, bym powiedział tak. Oderwimy się na chwilę tylko po prostu od myślenia naszymi własnymi kategoriami i własną historią. Ten reżim został przeniesiony na bagnetach, co prawda na Kubie, ale to były ich własne bagnety. Innymi słowy, oddziały partyzanckie i kompletny rozpad poprzedniego reżimu Fulgencio Batisty. W tym sensie był to system zainstalowany przez samych Kubańczyków. Tu nie było żadnych Chin, żadnego ZSRR i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby pierwsza rzecz. Dwa, administracje amerykańskie, to trzeba powiedzieć sobie też wyraźnie, robiły prawie wszystko, przynajmniej przez pierwsze lata, nie zrozumiały tego, co się na Kubie działo. I wzmocniły Castro. W momencie już raz zainstalowania reżimu trudno jest go obalać, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z bardzo zdyscyplinowaną grupą ludzi, która się wokół Castro znalazła.
Też przypomnijmy, że proces, jakby to powiedzieć, reorientacji na tę radziecką stronę mocy w czasach zimnej wojny postępował dość szybko i stał się dla Castro takim wsparciem od momentu, w którym tak naprawdę ta Kuba mniej lub bardziej oficjalnie była tym sowieckim lotniskowcem zaparkowanym u wybrzeży amerykańskich.
To znaczy, jedną rzecz, ta ewolucja była oczywiście bardzo szybka, ale to była ewolucja.
To prawda, też trochę braterska, bo to brat był, zdaje się, socjalizującym rewolucjonistą.
Znaczy, ja bym powiedział tak, w całej tej ekipie tych ludzi, którzy razem z nimi byli w Sierra Maestra, pamiętając równocześnie, że podstawowa część opozycji kubańskiej została wyniszczona przez Fulgencio Batistę, zresztą w nieudanych zamachach na Batistę i tak dalej. Castro niejako przejmował władzę trochę w próżni polityczne, jeśli chodzi o opozycję. Wśród tego ludzi, którzy go otaczali, no, jedynym takim komunistą zdeklarowanym prawdopodobnie był Che Guevara. Radykałem był jego brat, oczywiście Raul. Sam Castro nie był żadnym komunistą w pierwszych dwóch latach. Dwa, trzeba jeszcze pamiętać, że on tą starą partię komunistyczną po prostu rozwalił. Kompletnie. Wsadzając jednocześnie jej przywódców do więzienia. stworzył sobie swoją własną partię komunistyczną. Także był to taki trochę tropikalny komunizm stworzony na tej wyspie, który oczywiście zależał ekonomicznie, również do pewnego stopnia w wymiarze militarnym, mówimy o polityce, od ZSRR, ale Castro miał duży margines swobody, jeśli chodzi o działania.
Panie profesorze, a jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak to się potem działo, znaczy, czy tak naprawdę możemy w tym kubańskim systemie znajdować jakieś momenty, jeszcze też przed 89 czy 90 roku, czy on był podatny na jakieś zwroty historyczne? No przypomnijmy te tych uciekających Kubańczyków, czasami też wysyłanych do Miami kryminalistów przez samego Fidela Castro. To były takie momenty, które dla Kuby są ważnymi zwrotami. Ważnym elementem jest też tak naprawdę udział w tych wojnach postkolonialnych w Afryce. Ważnym także społecznie w tym sensie, że jak patrzeć na dzisiejszą, nawet popularną literaturę kubańską, to weterani wojny w Angolii są tam opisywani jako zjawisko, no może nie na tej miary, co weterani wojny afgańskiej w Związku Radzieckim, ale jest to w każdym razie pokoleniowo ważne doświadczenie.
Tak, oczywiście Castro był piekielnie, w sensie technicznym, politykiem o niezwykłym instynkcie. To znaczy, te jego manewry, o których pan wspomniał, zarówno od razu po przejęciu władzy w 1959 roku, gdzie droga została szeroko otwarta tak naprawdę dla tych, których chciał się pozbyć. Tam nie było żadnych przeszkód, jeśli chodzi o migrację w tym pierwszych miesiącach po 59. I później powtórzenie tego manewru praktycznie dwa razy. Spuszczanie tego wentyla niezadowolenia i jednocześnie rzeczywiście podrzucił w ostatniej fazie, migracji, podrzucił kilkadziesiąt tysięcy rzeczywiście autentycznych przestępców Amerykanom. Zresztą to dobrze zostało się opisane w jednym z filmów z Al Pacino.
Tak. Political Refugees from Cuba.
Tak. No w każdym bądź razie, z tego punktu widzenia oczywiście on dość precyzyjnie i umiejętnie kontrolował to napięcie społeczne na Kubie. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, że jego udział, czy udział żołnierzy kubańskich w operacji, no wchodził głównie o Angolę, bo to jest ta największa skala tych działań, był decydujący dla zwycięstwa tych sił w Angolii, nazwijmy, prolewicowych, które po dziś dzień zresztą sprawują władzę w Angolii. Tutaj Amerykanie zawdzięczają mu, że tak powiem, klęskę. Ale to miało też i pewien taki, ironicznie trochę, taki historyczny wymiar. Trzeba pamiętać, że w tych oddziałach, które ekspedycyjnych, kubańskich, które poszły, zostały wysłane do Angolii, było też wielu czarnych Kubańczyków. To był ich jakby właśnie powrót do Angolii. Biali dowódcy, ale czarni żołnierze. To jest epopeja, zresztą warta przyjrzenia się bardzo precyzyjnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy Ameryka Łacińska interweniuje w ogóle w Afryce, ale to już na inną opowieść.
Tutaj warto zresztą przypomnieć o tym, że Kuba jest krajem o wyjątkowo, jak na kraje latynoamerykańskie, unikłym udziale tej ludności czarnej. Tyle tylko, że jakby też społecznie bardzo ciekawym miejscu umieszczonej w tej Kubie.
Jak tam powiedział pan redaktorze, nikłym?
Nikłym, tak.
Wręcz przeciwnie.
Aha.
Właśnie o czym się zapomina, że udział czarnych, przez czarnych rozumiem tutaj łącznie zarówno czarnych Kubańczyków, jak i mulatów.
Aha, tak.
Ten udział jest bardzo znaczny. I trzeba pamiętać, że to jest właśnie jedna z tych grup społecznych, które stanowiły też bardzo silne zaplecze dla Castro.
Aha.
Czarny, zresztą trzeba pamiętać, czarny Kubańczyk został wyzwolony, mówię o zniesieniu niewolnictwa, bardzo późno.
No właśnie chciałem powiedzieć, że wracając do tej mojej kubańskiej elity, to ona była tym elementem, jakby to powiedzieć, trochę odmiennym niż inne kraje latynoskie, gdzie to się tak naprawdę zdarzyło już w XIX wieku. W XX wieku wciąż tak naprawdę ta ludność biała na Kubie dominowała.
ja bym powiedział, ona dominuje nadal, jeżeli popatrzy pan na, przepraszam, kolejne rządy tworzone przez Castro. Udział czarnych Kubańczyków w tych rządach nie jest zbyt wielki. Mhm. Ale tu nie chodzi może o, zachowanie takiego precyzyjnego podziału miejsc, biały-czarny. Raczej chodzi o pewien awans społeczny, który oczywiście odbył się na Kubie i tutaj beneficjentami w wielu przypadkach byli rzeczywiście czarni czy mulatcy Kubańczycy. Zresztą powiem, to było dość rozgrywane, dość umiejętnie przez Castro przez wiele dekad. Także trzeba pamiętać, że ta część, jest część ludności, która rzeczywiście temu reżimowi, czy postrzega ten reżim, nawet jeżeli to było iluzoryczne, postrzega ten reżim jako zapewniający im pewien awans.
Gdy patrzymy na dzisiejszą Kubę, to powinniśmy zwracać uwagę na ten proces, który nastąpił teraz po tym otwarciu na Amerykę, czyli takiego nadziei na to, że nie wiem, amerykańska turystyka, trochę amerykańskich inwestycji uczyni Kubę takim miejscem, do którego się będzie przyjeżdżało na już bez jakiejś jego poczucia niesmaku na wyjazdy turystyczne i tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z jeszcze jednym fajną destynacją turystyczną na świecie, także dla Amerykanów. Czy też będziemy mieli jednak do czynienia z głębszymi zmianami politycznymi i społecznymi, które rzeczywiście mogą tę Kubę jakby przetworzyć w zupełnie coś nowego?
Znaczy, ja bym powiedział tak, ta śmierć oczywiście ma pewien wymiar symboliczny, ale jednocześnie to jest coś zadziwiającego. Znaczy, ten układ, który został stworzony kilka lat temu, czyli dwóch braci, no jeden młodszy o parę lat, ale Raul też jest sędziwym przecież człowiekiem, na miłość boską. No w każdym bądź razie to przekazywanie krok po kroku władzy oddał oczywiście władzę w ręce najbierniejszego, nie tylko brata, ale również ideowo człowieka, jakim jest i był Raul. I to, co ciekawe, Castro, dopóki jeszcze pozwalały mu tam siły fizyczne, tam pisywał od czasu do czasu, w Granmie jakieś artykuły, komentował, spotykał się czasami z ludźmi z zewnątrz, ani razu nie skrytykował tego, co Raul robi. On jakby oddał mu w pełni, z pełnym zaufaniem, oddał mu Kubę w jego ręce. Teraz Raul zostaje sam i to jest kwestia już naprawdę paru lat maksimum, kiedy i on odejdzie.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać, czy to jest tak, że to jest władza braci Castro, czy to jest jednak jakaś komunistyczna partia, która ma jakąś władzę realną i na przykład jest w stanie wytworzyć wyłonić nowego lidera na przykład?
No, oczywiście jest, kiedy mówimy o symbolicznych postaciach, mówimy o braciach Castro, natomiast oczywiście za tym mamy do czynienia i stoi niezwykle sprawna w sensie do sposobów utrzymywania się władzy i tak dalej, elita, na którą składają się zarówno i aparat tej partii komunistycznej, wojsko, niezwykle ważny czynnik, który odgrywa niezwykle, a nie ważną rolę na Kubie, no oczywiście aparat bezpieczeństwa. Nie, to jest oczywiście ten ogromny aparat, który z siebie w końcu, tych młodych już się pojawiło trochę. Mówię młodych, czyli 40-50 lat mniej więcej wiek, nie ma jeszcze namaszczonego następcy i trudno sobie może wyobrazić, że w ciągu najbliższym czasie taki następca zostanie wskazany, ale ta ewolucja oczywiście ma miejsce i jest kontrolowana przez ten aparat. Ale jedna rzecz, która jest ważna, to są takie trochę symboliczne rzeczy, ale one są niezwykle istotne. Oczywiście Kubańczycy żyją w dużym stopniu z otwarcia tych enklaw turystycznych w różnych miejscach, notabene kontrolowanych właśnie między innymi przez wojsko. Czy to wojsko, czy oficerowie są udziałowcami w tym. Także to z jednej strony oczywiście jest ten sposób zarabiania pieniędzy w trakcie kryzysu i w złej sytuacji, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta pamięć Kuby jako resortu turystycznego, czy przepraszam bardzo, jednego wielkiego burdelu nadal tkwi. Znaczy trudno sobie wyobrazić gwałtowny powrót do tego typu, czy takiego modelu relacji amerykańsko. Stany Zjednoczone, Kuba.
Ale to w takim razie chcę spytać o rolę w takim razie tych Kubańczyków ze Stanów Zjednoczonych. Oni w tym procesie, który zaproponował Barack Obama, mieli niewiele do powiedzenia, nawet byli często wobec niego krytyczni. Czy teraz istnieje taka szansa też w nowej konfiguracji politycznej w Stanach Zjednoczonych z nowym prezydentem na to, żeby ta diaspora kubańska odegrała ważniejszą rolę w kształtowaniu politycznych relacji?
Nie bierzmy zbyt, nie uogólniajmy tej euforii w tej chwili, która jest na Florydzie związana ze śmiercią, tam demonstracje, wyjście na ulicy Radości itd. Ta diaspora kubańska już była bardzo, bardzo podzielona w sprawie Kuby. To zresztą umożliwiło przeprowadzenie tego manewru przez Obamę, że ten opór już był, wiadomo, opór przeciwko otwarciu w kierunku Kuby, taką jaką ona tam jest w tej chwili, był już bardzo słaby. Oczywiście ci Kubańczycy mają do odegrania i odgrywają już w tej chwili ogromną rolę. No te transfery, chociażby pieniężne, które nastąpiło złagodzenie tych regulacji też i finansowych przez administrację Obamy, odgrywają już ogromną rolę. Także jeżeli po ustanowieniu nowej administracji w Stanach Zjednoczonych, zakładając, że Trump będzie prezydentem, który się dość niejednoznacznie wypowiadał na temat Kuby i tego całego otwarcia. On nie krytykował otwarcie tego, co zrobił Obama. Opowiadał, że to zrobiono może za słabo, że może trzeba było jakieś trochę inne warunki postawić i tak dalej, ale generalnie ten proces otwierania się nie zostanie chyba zahamowany za jego prezydentury. Jeżeli tak, no to ja myślę, że odejście za parę lat, jeżeli nie wcześniej, Raula będzie spowoduje kolejne przyspieszenie.
Czy pana zdaniem to będzie taki model wschodnioeuropejski, czyli mówiąc najkrócej uwłaszczenie się nomenklatury, ale też za cenę demokratyzacji? Czy na przykład niektórzy twierdzą, że tam możliwy jest także model chiński, czy też pokusą dla miejscowej może być też model chiński, czyli zachowanie władzy partii przy otwarciu gospodarczym na wolny rynek?
Nie można powtarzać, że jak powiem modelu chińskiego, Kuba to jest parę milionów ludzi, to nie jest model, który da się powtórzyć, gdyż rząd funkcjonuje w państwie liczącym miliardy mieszkańców. Ja myślę, że to myślenie w kategoriach powtarzania chińskiego modelu, czy wietnamskiego i tak dalej, ono jest nierealistyczne.
Choć bywa pokusą dla niektórych dyktatorów, szczególnie o komunistycznej proweniencji.
Podaje pewien element stabilności, czy pewności, no. Nie jest rewolucyjnym zerwaniem z tym, co było do tej pory. Nie, ja myślę raczej, że ten proces z jednej strony tego uwłaszczenia, który już w ogóle ma miejsce od lat, to nie jest tak, że on się będzie musiał dopiero rozpocząć. Jak powiadam, na sektorze turystycznym, czy turystyki, a nie jest to jedyny, na sektorze surowców mineralnych, ważnych, które odgrywają dużą rolę przecież w gospodarce kubańskiej, nie mamy na myśli cukru, cynku i tak dalej, ropy naftowej. Tam już ten proces uwłaszczenia, zwłaszcza kadry oficerskiej, wojska, służby bezpieczeństwa, ma miejsce. Także ja raczej myślę, że to będzie taki trochę czołgający się, taki pełzający trochę proces otwierania się bez jakiegoś wielkiego wstrząsu. Nie będzie wielkiej rewolucji.
A chcę w takim razie spytać o to odejście dla Fidela Castro dla Ameryki Łacińskiej. Pewnym paradoksem jest to, że w Ameryce Łacińskiej w ostatnich latach mieliśmy wielu lewicowych polityków, którzy się nie wstydzili kontaktów z Fidelem Castro i oczywiście poza Chavezem, który chyba bardziej chciał się wzorować na tym, co działo się na Kubie, była to raczej inspiracja, bym powiedział, taka altruistyczna i bez głębszego zapożyczenia, ale w każdym razie to było modne. W każdym razie mieliśmy polityków, no, którzy mówili, Fidel Castro to jest wielki latynoski przywódca.
Dobrze, ale ja bym powiedział szerzej troszkę. Dopóki Fidel był u władzy, oczywiście, Ja bym powiedział tak. Nie było ani jednego przywódcy latynoamerykańskiego, obojętnie czy byłby on reprezentantem lewicy czy prawicy, który przyłączyłby się do twardego, ostrego ataku na Fidela Castro. Fidel Castro był przeciwnikiem i tropiono jego ludzi za wzięcie. Ale jednocześnie sam Fidel dla Ameryki Łacińskiej, również dla tych prawicowych przywódców, był tym facetem, jak to mówią Hiszpanie, con cojones, no, nie będę tłumaczył. W związku z tym to, co wykonał, to jest ciekawe, to, co wykonał Obama, prezydent Obama, mianowicie otwierając się na Kubę, podejmując rozmowy i teraz nawiązując stosunki dyplomatyczne, jakby przyjęte zostało z oddechem ulgi w całej Ameryce Łacińskiej z wielu powodów, między innymi również dlatego, że dzięki temu cała ta sytuacja, w której Ameryka Łacińska była więźniem tego symbolu, zniknęła. Sytuacja stała się normalna powoli, czy staje się normalna.
To w takim razie, czy podobnie jak z Che Guevarą, Fidel Castro będzie bohaterem koszulek młodzieży na świecie, czy to jest historia, która się po prostu zamyka?
Nie, to jest zamknięta historia, która będzie... Che Guevara miał jedną przewagę. Po pierwsze, odszedł młodszym i odszedł w tragicznej sytuacji. Odszedł z hasłami na ustach, które mogły, nie oceniam, młodych porwać. Tu odchodzi, odszedł starzec, który przeżył swoje życie, który dołącza do Marqueza. I mają sobie prawdopodobnie wiele do powiedzenia, jeżeli się spotkają, ale nie będzie oczywiście żadnym idolem, a już na pewno nie idolem młodego pokolenia.
Czy wspominanie go jednak jako jednego z komunistycznych dyktatorów i krwawych dyktatorów jest też, jakby to powiedzieć, czymś, co może stać się na Kubie równie silne jak kiedyś, czy nie? Czy to jest człowiek, który zawsze będzie jednak wspominany z jakąś elementami nostalgii, nawet przez wrogów?
Porównania są oczywiście sztuczne, ale ja bym powiedział w ten sposób. Nie, Kuba wstawi Fidela Castro do swojego panteonu. Jakakolwiek będzie ta Kuba. Lewicowa czy prawicowa. Dlatego, że jego miejsce z punktu widzenia Kubańczyków jest koło Jose Martiego. To jest tak, no mniej więcej można powiedzieć tak, rozpadła się Jugosławia, ale nikt nie rozlicza Tito.
Czyli tak naprawdę ten, który postawił się Jankesom, to jest taka pamięć, ten, która po nim zostanie?
To jest ten element godnościowy, jest niezwykle ważny. Jeśli mamy mówić o tym, że ktoś wstał z kolan, to wstali Kubańczycy w swoich oczach. No a to jest ten człowiek, który ich postawił na tych nogach, nie na... zmienił tą pozycję.
A w takim razie, czy istnieją jakieś aktywa po tej kubańskiej rewolucji? Niektórzy mówią, nie wiem, służba zdrowia, relatywnie niewielkie zróżnicowanie społeczne, choć jak rozmawiamy o tej uwłaszczającej się nomenklaturze w tych resortach turystycznych, to już podejrzewam, że tam się rodzi nowe zróżnicowanie społeczne.
Znaczy, ja bym powiedział, to jest strasznie ciężki bilans, dlatego że jeżeli punktem odniesienia dla Kuby uczynimy którykolwiek z krajów morza, obszaru Morza Karaibskiego, to oczywiście Kuba, jeżeli ktoś by jej chciał bronić, patrząc na niektóre sektory, to Kuba się obroni. Sytuacja czy na Haiti, czy na Dominikanie, czy na Jamajce i tak dalej, no nie jest wesoła.
Choć pytanie o to, czy to jest równie rozpaczliwa sytuacja, nie jest pewnie komplementem dla Kuby.
To znaczy, ja bym powiedział, to jest właśnie ten argument, który broni tej Kuby. Także jak powiem, w rejonie, w którym Kuba funkcjonuje, ten przykład jest oczywiście, czy będzie w jakiś sposób broniony. Oczywiście trudno sobie będzie wyobrazić, obronę tego, nie wiem, w Argentynie, w Chile, czy w tego typu krajach dla Ameryki Łacińskiej, bo to nie miałoby wielkiego sensu. Kuba jest w bardzo złej sytuacji, to wiemy, w sytuacji gospodarczej i to nie ma co ukrywać. Również to szkolnictwo, o którym mówimy, w sensie wymiany, na takim poziomie elementarnym, tak, jest ono dobre, w tym sensie jest powszechne i tak dalej. Troszkę już inaczej wygląda na poziomie uniwersyteckim, to już zależy od wydziału i poszczególnych kierunków, które są albo faworyzowane, albo nie. Służba zdrowia znowu, na poziomie elementarnym, tak, niektóre eksperymenty są ciekawe. Liczba lekarzy jest ogromna, ale ja przypominam o jednej rzeczy, mianowicie, że my żeśmy w naszym kraju mieli kiedyś jeden z najwyższych wskaźników liczby lekarzy na mieszkańców. Mamy teraz jeden z najniższych.
To prawda, to wystarczy jedynie otworzyć granicę, lekarze, żeby się okazało, że wyjadą oni tak sobie z tej Kuby.
Także powiem, są w niektórych dziedzinach, tak, ta Kuba da się bronić, czy jak ktoś by chciał ją bronić. Generalnie oczywiście jest to fiasko gospodarcze, to nie ma o czym mówić. Ale ja myślę, że są w tej chwili te procesy, które zachodzą na Kubie. Do tego jeszcze trzeba dołożyć zainteresowanie niektórych krajów, nie tylko same Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim Kanada z Europy, Francja, Niemcy, Szwecja i tak dalej, Wielka Brytania, które chętnie pojawią się na Kubie, w momencie już się pojawili na Kubie, ale w większej skali. Także bym powiedział, może się zdarzyć tak, że przy umiejętnej polityce gospodarczej, zmianie ekipy gospodarczej, politycznej na Kubie za parę lat będziemy mówili o pewnym cudzie gospodarczym, jeżeli odblokowana zostanie ta gospodarka.
No, czego Kubańczykom z pewnością życzymy. Przypominam, że moim rozmówcą był profesor Henryk Szlajfer. Rozmawialiśmy dziś o Kubie przy okazji informacji o śmierci Fidela Castro. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję, no, która nieco zmieniła charakter, ale myślę, że Państwo dobrze to zrozumiecie. Zapraszamy ponownie w następną sobotę, także o 15:00.